Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Benedykt XVI zaapelował o powtórne zbliżenie estetyki i etyki w twórczości i życiu.
W Meksyku utworzono nową diecezję.
Na Jasnej Górze trwają rekolekcje polskich biskupów.
25 listopada witają Państwa ksiądz Józef Polak
i Barbara Marczewska.
Ojciec Święty przestrzegł przed poszukiwaniem tylko zewnętrznego piękna. Wskazał, że taka postawa często ukazuje wewnętrzną pustkę i szczególnie w przypadku młodzieży kończy się ucieczką do wyimaginowanych rajów. O pilnej konieczności prowadzenia odnowionego dialogu między estetyką i etyką oraz między pięknem, prawdą i dobrem Benedykt XVI pisze w przesłaniu do uczestników 13. sesji publicznej papieskich akademii. W tym roku została ona zorganizowana przez znamienitą Akademię Sztuk Pięknych i Literatury Mistrzów przy Panteonie, a przyświecało jej hasło Uniwersalizm Piękna, Estetyka a Etyka.
Benedykt XVI wskazuje, że temat, o którym mowa, wyznacza nie tylko współczesna debata o kulturze i sztuce, ale przede wszystkim codzienne życie. Jesteśmy świadkami dramatycznego wręcz nieraz rozdziału między pięknem, zredukowanym tylko do tego, co zewnętrzne, czyli do wyglądu, a pięknym i dobrem naszych czynów prowadzących ku jakiemuś wyższemu celowi. Odnosząc to do życia chrześcijan, papież wskazuje na potrzebę przejrzystego świadectwa o pięknie miłości Boga. Choć czasem wydaje się, że świat goni za tym, co ulotne i powierzchowne, to jednak wciąż tęskni za prawdziwym pięknem, czytamy w przesłaniu. Ojciec Święty zachęca też do odkrycia na nowo listu do artystów Jana Pawła II. Waszą misją jest wzbudzanie w ludziach zadziwienia i pragnienia piękna, kształtowanie duchowej wrażliwości i miłości do tego, co jest autentycznym wyrazem ludzkiego geniuszu i odbiciem boskiego piękna, napisał Benedykt XVI w przesłaniu do uczestników sesji publicznej papieskich akademii.
W czasie spotkania wręczono specjalną nagrodę papieskich akademii. Została ona ustanowiona w 1996 roku przez Jana Pawła II i jej celem jest popieranie badań młodych uczonych oraz działalności szczególnie zasłużonych instytucji. Otrzymał ją włoski krytyk literacki Daniele Puccini.
W Meksyku powstała nowa diecezja. Decyzją Ojca Świętego z terenu archidiecezji Durango na północnym zachodzie kraju wydzielono diecezję Gomez Palacio. Jej pierwszym ordynariuszem papież mianował 49-letniego biskupa José Guadalupe Torresa Camposa. Dotychczas był on biskupem pomocniczym w Ciudad Juárez. Diecezja Gomez Palacio, będąca sufraganią metropolii Durango, obejmuje obszar porównywalny z województwem lubelskim, zamieszkiwany przez ponad 500 000 osób, przeważnie katolików. Działa tam 38 parafii, w których pracuje 49 kapłanów diecezjalnych, 11 braci zakonnych i 59 sióstr.
Synod biskupów o Słowie Bożym stanowi główny temat najnowszego numeru polskiego wydania L'Osservatore Romano. Ostatni tegoroczny numer prezentuje ksiądz Władysław Gryzło, szef polskiej redakcji Pisma.
Grudniowy numer polskiego wydania L'Osservatore Romano otwierają dwa papieskie przesłania. Z okazji 40. rocznicy Humanae Vitae oraz z okazji Światowego Dnia Wyżywienia. Na kolejnych stronach zamieszczamy syntetyczną dokumentację 12. Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów na temat Słowa Bożego w życiu i misji Kościoła. Oprócz przemówień papieskich oraz relacji wprowadzającej w debatę przedstawionej przez kardynała Marka Welleta, zamieściliśmy przemówienia polskich ojców synodalnych oraz wybrane wypowiedzi biskupów różnych krajów świata. Na podstawie synodalnej debaty możemy przekonać się raz jeszcze, że Kościół musi nieustannie dostrzegać zakorzenienie Biblii w historii ludzkiej, a jednocześnie jej nadprzyrodzoną perspektywę. Polecamy również lekturę tekstów z okazji 50. rocznicy śmierci Piusa XII, z pielgrzymki Benedykta XVI do Pompejów oraz przemówienia Ojca Świętego z okazji projekcji filmu pod tytułem Świadectwo w Auli Pawła VI oraz koncertu Wiener Philharmoniker w Bazylice Świętego Pawła za Murami.
Dziennik Radia Watykańskiego.
W Libanie przebywa w tych dniach kardynał Leonardo Sandri. Prefekt Kongregacji dla Kościołów Wschodnich wyjaśnił, że jego wizyta ma na celu umocnienie więzi jedności między chrześcijanami zamieszkującymi ten kraj, zwłaszcza między wspólnotami kościelnymi podległymi jego dykasterii. Chodzi przede wszystkim o dominujący na tym terenie kościół maronicki. Kardynał Sandri spotkał się wczoraj z jego patriarchą, kardynałem Nasrallahem Pierrem Sveirem, będącym w Libanie nie tylko duchowym zwierzchnikiem, ale także autorytetem moralnym i politycznym.
6 000 młodych Afrykańczyków przybędzie do stolicy Kenii. Nairobi będzie od jutra gościć kolejny etap pielgrzymki zaufania przez ziemię organizowanej przez ekumeniczną wspólnotę w TZ. Młodzież podejmie temat dzielić się nadzieją. W spotkaniu wezmą udział mieszkańcy nie tylko krajów Afryki Wschodniej, jak na przykład Rwanda, Demokratyczna Republika Konga czy Burundi, ale również z południa Czarnego Lądu. Pielgrzymi goszczeni będą w 70 parafiach i ośrodkach kościelnych Nairobi. Mieszkańcy stolicy ukażą swoim gościom miejsca świadczące o nadziei w dzisiejszym świecie. Spotkanie potrwa do 30 listopada. Obok przeora wspólnoty w TZ, brata Aloyza, uczestniczyć w nim będzie arcybiskup Nairobi, kardynał John Jue. Poprzednia edycja pielgrzymki zaufania przez ziemię odbyła się przed rokiem w Cochabambie w Boliwii.
Apel o pojednanie hiszpańskiego społeczeństwa wobec ustawy o pamięci historycznej oraz o solidarność w chwili kryzysu ekonomicznego. Te dwa tematy z wystąpienia kardynała Antoniego Marii Rouco Varelli odbiły się szerokim echem w hiszpańskich mediach. Przewodniczący episkopatu przemawiał wczoraj na rozpoczęcie sesji plenarnej biskupów.
Centralną część swojego wystąpienia hiszpański purpurat poświęcił aktualnej sytuacji społecznej w Hiszpanii. Wyraził zaniepokojenie wobec rosnących napięć z powodu przeszłości, zwłaszcza wojny domowej. Trzeba kultywować ducha pojednania, ofiarnego i hojnego, który przewodził życiu społecznemu i politycznemu w latach tzw. przejścia do demokracji. Niekiedy trzeba umieć zapomnieć, podkreślił kardynał. Wobec aktualnego kryzysu ekonomicznego przewodniczący episkopatu zaapelował o solidarność. Z drugiej strony warto podjąć refleksję nad moralnymi źródłami kryzysu. Komentując powyższe wystąpienie, José Blanco, sekretarz generalny Partii Socjalistów, stwierdził, że nie można wymazać pamięci historycznej naszego kraju, pomimo amnezji niektórych. Z inicjatywy rządu premiera Zapatero przyjęto ustawę o tzw. pamięci historycznej, której celem jest rehabilitacja strony republikańskiej. Mówi się niekiedy o wybiórczej pamięci autorów nowej historii Hiszpanii, ponieważ zniknęły z niej spalone kościoły i klasztory oraz tysiące osób, które zostały zamordowane za przynależność do kościoła katolickiego. Wielu męczenników za wiarę zostało już beatyfikowanych. Procesy kolejnych są w toku. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Stosowanie przemocy i gruźb wobec tych, którzy myślą inaczej niż my, czy też reprezentują inną opcję polityczną, jest antychrześcijańskie i antydemokratyczne. Piszą biskupi Republiki Południowej Afryki. W przesłaniu przygotowującym katolików do wyborów prezydenckich podkreślają jednocześnie, że odpowiedzialny udział w głosowaniu jest wyrazem troski o kraj i dobro wspólne wszystkich jego mieszkańców. Stąd konieczność wyzbycia się w kampanii wyborczej wszelkich elementów, które zabijają demokrację. Wśród nich biskupi wymieniają nacechowane nienawiścią wystąpienia przedwyborcze, uciekanie się do zastraszania i przemocy, czy też wskazywanie, na którego kandydata trzeba głosować. Można ulec pokusie głosowania na partię, która odpowiada naszym prywatnym interesom, czy też interesom konkretnej grupy społecznej. Jednak jeśli inni ludzie będą cierpieć z tego powodu, znaczy, że nie dokonałeś dobrego wyboru, piszą biskupi RPA. Zachęcają jednocześnie, by modlić się o utrwalenie w kraju demokracji.
Wybory prezydenckie odbędą się w 2009 roku. Stały się one koniecznością po tym, jak prezydent Thabo Mbeki podał się do dymisji, gdy stracił poparcie Afrykańskiego Kongresu Narodowego rządzącego krajem od 1994 roku.
Wietnamskim władzom nie udało się powołać do życia kościoła patriotycznego, który zgodnie z chińskim wzorem byłby niezależny od Watykanu i w pełni podległy partii. W ubiegłym tygodniu odbyło się od dawna przygotowywane spotkanie współpracujących bądź szantażowanych przez reżim kapłanów i świeckich, które w zamyśle organizatorów miało być zjazdem założycielskim nowego kościoła. Okazało się ono jednak kompletnym fiaskiem. Zamiast co najmniej 400 potencjalnych liderów nowej organizacji, w spotkaniu uczestniczyło zaledwie kilkudziesięciu zrezygnowanych kapłanów i świeckich, którzy sami uznali, że utworzenie kościoła patriotycznego w Wietnamie jest po prostu niemożliwe. Niemal wszyscy wietnamscy biskupi zakazali swym kapłanom udziału w tego rodzaju przedsięwzięciach.
Zjazd katolików patriotów to tylko jedna z licznych inicjatyw wymierzonych ostatnio w wietnamski kościół. W Hanoi szykuje się pokazowy proces wiernych z parafii Tai Ha, którzy uczestniczyli w antyrządowych protestach. Przed sądem będą odpowiadać za zniszczenia mienia publicznego o ogólnej wartości $200 i zakłócanie porządku publicznego. Początek rozprawy zaplanowano na 5 grudnia.
Tymczasem w internecie pojawiają się kopie tajnych raportów i rozporządzeń Głównego Biura Propagandy rozsyłanych do dyrektorów szkół oraz kierownictwa organizacji studenckich i młodzieżowych. Pokazują one, w jaki sposób uświadamiać dzieci i młodzież, a także jak ostrzegać rodziców przed skutkami zaangażowania ich dzieci, jak to określono, we wrogą wobec państwa działalność Kościoła.
Filipińscy katolicy, protestanci i muzułmanie nie mogą dojść do porozumienia w sprawie procesu pokojowego na wyspie Mindanao. We wrześniu prezydent Gloria Macapagal Arroyo poprosiła zwierzchników religijnych, aby przeprowadzili konsultacje w swych lokalnych wspólnotach na temat możliwych sposobów przezwyciężenia konfliktu między rządem i separatystami z Islamskiego Frontu Wyzwolenia Moro.
W ubiegłym tygodniu delegaci trzech wyznań spotkali się w Holo na południu kraju i dyskutowali nad kwestionariuszem, który zostanie rozesłany do lokalnych wspólnot religijnych. Nie udało się jednak dojść do porozumienia. Niemniej uczestnicy wyrazili wolę kontynuowania dialogu i prac nad kwestionariuszem w czasie kolejnego spotkania, które tym razem odbędzie się w Davao 5 i 6 grudnia. W Holo, mieście zdominowanym przez muzułmanów, obrady utrudniały demonstracje studentów szkół islamskich, którzy sprzeciwiali się jakiejkolwiek formie dialogu międzyreligijnego.
Biblia będzie w każdej brazylijskiej bibliotece. Izba niższa tamtejszego parlamentu przyjęła w ubiegły czwartek ustawę zobowiązującą wszystkie biblioteki publiczne do posiadania w swych księgozbiorach Pisma Świętego. Ustawa ta jest jedną z wielu inicjatyw Filipa Pereiry z Chrześcijańskiej Partii Socjalistycznej, mających bronić solidnej tradycji chrześcijańskiej. Aby weszła w życie, musi być jeszcze zatwierdzona przez Senat, co w obecnej sytuacji wydaje się bardzo prawdopodobne. Brazylia to kraj o największej na świecie liczbie katolików. Spośród 184 milionów mieszkańców ponad 70% należy do Kościoła katolickiego.
Czas odnowy duchowej i modlitwy w intencji Kościoła. Tak o rekolekcjach na Jasnej Górze mówią polscy biskupi. W sanktuarium drugi dzień trwają dni skupienia dla Episkopatu Polski. Nauki o tajemnicy Bożego Miłosierdzia w oparciu o teksty biblijne głosi ksiądz profesor Andrzej Szostek, kierownik Katedry Etyki Szczegółowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Biskup Stanisław Budzik, sekretarz konferencji episkopatu, podkreśla, że każdy biskup należy do ludu Bożego i jak każdy potrzebuje stanąć w szeregu pokutników i błagać o nawrócenie.
Biskupi potrzebują takich momentów. Oni zawsze są w świetle reflektorów, zawsze mają ten obowiązek i wielki trud przemawiania. Tutaj stajemy się słuchaczami i to jest ogromnie ważne. Ogromnie sobie cenimy te kilka dni, kiedy mamy okazję stać się słuchaczami Słowa Bożego, żebyśmy potem mogli być jeszcze lepszymi Jego głosicielami.
Biskup Andrzej Suski z Torunia zauważa niezwykły klimat Jasnej Góry, sprzyjający modlitwie i refleksji.
Tutaj się po prostu łatwiej modlić, łatwiej skupić, bo czujemy za sobą tą wielką modlitwę wiernych, którzy tutaj w tym Narodowym Wieczerniku się gromadzą. Pragniemy z nimi również modlić się i za Kościół, ale także za siebie.
Wspólnotowe przeżywanie przez Episkopat Polski Dni Skupienia należy do rzadkości w świecie. Pasterze zwyczaj ten podtrzymują już od ponad 60 lat. Tradycyjnie po zakończonych rekolekcjach w czwartek biskupi wezmą udział w jednodniowym zebraniu konferencji Episkopatu Polski. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.